Słuchajcie, Radia RMF 24, a my teraz zajmiemy się Kościołem. Jak wiecie, w cieniu wyborów nowego przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski toczy się inny dramat, inny spór, inna debata. Chodzi oczywiście o pogrzeb w archikatedrze wrocławskiej arcybiskupa Mariana Gołębiewskiego, ukaranego przez Watykan karami, pozbawionego możliwości sprawowania funkcji biskupiej i z dodatkowymi innymi karami. Obecnie arcybiskup zmarł, archidiecezja chce go pochować w archikatedrze. Państwowa Komisja do Spraw Pedofilii mówi: to jest nie w porządku wobec osób skrzywdzonych. Osoby skrzywdzone mówią to samo. Prymas Polski, delegat Konferencji Episkopatu Polski do spraw ochrony osób małoletnich i młodzieży odpowiada, ale takie jest prawo. A z nami jest profesor Błażej Kmieciak, były przewodniczący Komisji Państwowej Komisji do Spraw Pedofilii, socjolog, pedagog, wykładowca Akademii Pedagogiki Specjalnej imienia Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Witam serdecznie.
Moje uszanowanie, panie redaktorze, kłaniam się wszystkim słuchaczom.
No i pytanie fundamentalne. Co nam mówi o rzeczywistości, także o rzeczywistości kościelnej, ta debata? Oczywiście prawo jest takie, kanoniczne, biskupowi przysługuje pochówek w archikatedrze, więc może nie ma o co dymić.
Nie, no jest bardzo poważny problem. Po pierwsze dlatego, że to rani ludzi, to znaczy tego typu postawa rani ludzi. Ksiądz arcybiskup Gołębiewski jest oczywiście osobą, jest zmarłą i polskie przysłowie mówię, żeby generalnie nie wypowiadać się negatywnie o osobach zmarłych, prawda? Natomiast no, tutaj trzeba zwrócić uwagę na to, że z perspektywy oczywiście ludzi wierzących można powiedzieć, że modlimy się czy życzymy takiej osobie, żeby dostąpiła zbawienia sprawiedliwego i tak dalej, ale no, z perspektywy nas żyjących, ludzi, którzy doświadczają rzeczywistości, którzy przede wszystkim doświadczyli krzywdy, bólu, doświadczyli potwornego cierpienia ze strony pewnego byłego już kapłana, którego no wszystko wskazuje na to i to Stolica Apostolska, jakby nie patrzeć, potwierdziła, tego byłego już kapłana, czyli pana obecnego K. Nie chcę używać nazwiska, bo jednak uważam, że w debacie publicznej tutaj można bardzo łatwo to sprawdzić. Natomiast ten człowiek był chroniony przez metropolitę ówczesnego wrocławskiego i na to wskazuje także Stolica Apostolska.
I Stolica Apostolska dodaje, że ksiądz arcybiskup chronił również przestępców, kiedy był biskupem, ordynariuszem koszalińsko-kołobrzeskim.
A no właśnie, i tutaj mówimy o jeszcze jednym takim elemencie, o którym pan redaktor wspomniał, czyli kwestii prawa kanonicznego. No prawo kanoniczne oczywiście jest literą prawa, nawet w Wikipedii możemy sprawdzić, że to rodzaj prawa, natomiast prawo kanoniczne w odniesieniu do prawa państwowego, czy też takiego świeckiego, różni się tym, że nie jest ono, że tak powiem, nienaruszalne, niezmienialne, także w pewnych konkretnych sytuacjach. I podam przykład. Ja nie pamiętam, czy arcybiskup Petz był ukarany sankcjami w takiej formule jak arcybiskup Gołębiewski, natomiast...
Nie, ale jego przestępstwa były większe za to.
Były bardzo, bardzo bym powiedział, takie spersonalizowane w stosunku do konkretnych skrzywdzonych przez niego osób. Natomiast w wyniku protestu, w wyniku bardzo słusznej krytyki świeckich, arcybiskup Petz, z tego co pamiętam, nie został uroczyście pochowany w archikatedrze poznańskiej. Podobnie, no ale tutaj już mieliśmy sankcję kardynała Glubinowicza, więc prawo kanoniczne owszem jest literą prawa, ale jest coś takiego poza formalnością, sprawiedliwością prawną, również kanoniczną, jak empatia, troska i, że tak powiem, teologicznie miłosierdzie i wsparcie tych, którzy naprawdę mogą czuć się obrażeni. A ja wiem o tym, że się czują obrażeni, ponieważ dostaję wiadomości od osób skrzywdzonych, za co im bardzo dziękuję i zawsze będę wspierać ich swoim głosem, bo mówię wprost, dla nich jest to potwarz.
No dobrze, ale wygląda na to, że Kościół, także ci, którzy są w Kościele tą empatyczną stroną, tego nie rozumie. Prymas Polak, delegat Konferencji Episkopatu Polski do spraw ochrony dzieci i młodzieży, mówi: no rozumiemy, współczujemy, rozumiemy gniew. To jest ten element pierwszy, po czym jest ale. Jeden z moich nauczycieli komunikacji mówił: nie czytać niczego, co jest przed ale. No ale takie mamy prawo, więc musimy go tam pochować.
No tak, tylko że po pierwsze, gdy spojrzymy do no proszę mi wybaczyć, to będzie bardzo ostre, co powiem, ale faryzeusze też mówili: my mamy prawo. My mamy prawo i według prawa on musi umrzeć. No przepraszam, ja oczywiście...
Mówili o Jezusie, dodajmy, w ten sposób.
Tak, tak. Natomiast ja bardzo cenię działania, które robi zwłaszcza biuro delegata KEP-u do spraw ochrony dzieci i młodzieży. Uważam, że działania, które podejmuje, nie wiem, ksiądz dr Studnicki, Fundacja Świętego Józefa, która powstała i na której szczęśliwie szefową jest kobieta, która ma, myślę, zupełnie inną też wrażliwość, co wielokrotnie słyszałem. I myślę, że też wiele głosów księdza arcybiskupa Polaka było mądrych. Tego listu Nie jestem w stanie zrozumieć, czytałem go 3 razy i naprawdę nie jestem w stanie zrozumieć, dlaczego jest przyjęta taka retoryka. Oczywiście prawo kanoniczne jest jakie jest, osoby skrzywdzone są w nim traktowane, bym powiedział, co najmniej delikatnie, przedmiotowo, czyli w ogóle de facto ich tam nie ma, ale naprawdę, kurczę, tak często biskupi mówią o wyobraźni miłosierdzia według Jana Pawła II. Czy naprawdę nie można by jej tutaj jakiejś wyobraźni empatii zastosować? Naprawdę ci ludzie mogą czuć się po prostu skrzywdzeni tego typu działaniami. To nie jest obrażanie kogoś, kto zmarł. Tak, z perspektywy wspomniałem wiary, to już są rzeczy, które nie, są już poza nami. Ale istnieje coś takiego, o czym często Kościół mówi.
Ale są Żydzi,
mówi o tak
to
zwanym
czyli osoby skrzywdzone.
Słucham jeszcze raz?
Są żywi, czyli osoby skrzywdzone.
Tak, ale mówimy też o czymś takim, co w Kościele bardzo często, co mnie akurat socjologicznie dość irytuje, czyli o tak zwanym zgorszeniu, żeby unikać zgorszenia. No przecież w ten sposób nie unikają owego zgorszenia. Naprawdę jestem członkiem Kościoła, nie pozwolę się z niego, że tak powiem, wyprosić. Natomiast to są rzeczy także dla mnie, jako mówię o tym dlatego, że jako człowiek wierzący, powiem szczerze, nie rozumiem tego typu postępowania. Naprawdę go nie rozumiem.
No to jeszcze na koniec pytanie, bo też jest zaskakujące, to pewnie nie jest efekt tych wydarzeń, ale można powiedzieć, większość biskupów Konferencji Episkopatu Polski opowiedziała się za arcybiskupem Józefem Kupnym jako wiceprzewodniczącym, a to jest jego decyzja, to znaczy to on zdecydował i to na nim ciąży, no bo to prawo prawem, ale to on jest dysponentem archidiecezji wrocławskiej, on jest tam arcybiskupem, on zdecydował o tym, że arcybiskup Gołębieski będzie pochowany z honorami w archikatedrze, no i zaraz potem został wybrany wiceprzewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski.
No, ja tego nie pojmuję, tym bardziej, że nie dalej jak rok temu, kiedy był ingres księdza biskupa Odera do katedry gliwickiej, przypomnę, że na ingresie był zupełnie zaskakująco obecny, również ukarany sankcjami wspomniany zmarły ksiądz arcybiskup Gołębieski, który miał zakaz udziału w uroczystościach publicznych. On ten zakaz kilkakrotnie łamał, chociażby biorąc uwagę udział w konferencjach naukowych we Wrocławiu. Ale wówczas, kiedy był ten ingres, rzecznik prasowy Kurii Wrocławskiej, z tego co pamiętam, zwrócił bardzo trafnie i bardzo celnie uwagę, po pierwsze na to, że udział w tego typu działaniach jest nierespektowaniem sankcji nałożonych przez samą Stolicę Apostolską, a po drugie jest ewidentnym pokazaniem, że ból osób, które zostały wykorzystane seksualnie przez krytego sprawcę, jest tak naprawdę niczym istotnym dla owego hierarchy. Więc mamy naprawdę udokumentowane, także ze strony bardzo ważnych, mądrych i dobrych głosów osób duchownych księży, którzy mówią wprost, tego typu postępowanie jest jednoznacznie złe. Dlaczego tego typu optyka wygrała w Episkopacie Polski? Nie wiem, nie byłem, nie jestem i nie będę biskupem.
Znaczy to oczywiście nie jest pytanie, na które może odpowiedzieć tylko ktoś, kto był, jest albo będzie biskupem. To jest pytanie o to po prostu, jaki model myślenia dominuje w polskim episkopacie. I
no
jak
tak,
podkreślam,
ale
dominuje, chcę podkreślić, nie jest jedyny.
Nie, nie jest jedyny, tak, i chcę zwrócić uwagę ja również na przykład na 4 biskupów, którzy bardzo, bardzo mocno zwrócili uwagę na sposób komunikacji, jaki zaproponował nam były już arcybiskup metropolita szczeciński, czyli arcybiskup Dziuba, arcybiskup Dzięga, i chcę zwrócić uwagę na to, że to były bardzo mądre, dobre, naprawdę pełne jakiegoś takiego, co byśmy nazwali pewną ewangeliczną postawą działania, jednoznaczne, mówiące o prawdzie, bez względu na to, jakie są wybory. Zresztą jeden z biskupów powiedział wprost, że wybory nie są najważniejsze, które nadchodzą. Są wybory dużo ważniejsze, jak stanięcie po stronie tych, którzy zostali skrzywdzeni. Powiem więcej, stanięcie po stronie tych, którzy bardzo często wbrew temu bólowi wierzą w Boga, są czynnymi katolikami i są naprawdę niepojętym świadectwem, które myślę, że za mało jednak zostało jeszcze usłyszane na różnych zebraniach Episkopatu Polski.
No to tylko na koniec powiem, że sprawdzimy to, czy te wybory są najważniejsze, czy nie są i jak ta wypowiedź zaskutkowała. Zobaczymy już niebawem, ponieważ biskup, który to napisał, biskup Grzegorz Suchodolski, jak ćwierkają kurialne i episkopalne kukułki, jest jednym z istotnych kandydatów na stanowisko sekretarza Konferencji Episkopatu Polski. No i zobaczymy, czy ta wypowiedź mu zaszkodzi i nie zostanie nim, tak jak nie został nikt z opcji zwolenników oczyszczenia we władzach episkopatu dopuszczony, czy też nie zostanie. To będzie bardzo ciekawe.
No, zobaczymy. Na pewno tamten głos księdza biskupa był biskupem bardzo ważnym, bardzo mocnym i bardzo jednoznacznym. Tego typu głos Episkopatu Polski jako sekretarza, cóż, no mam nadzieję, że nasz dialog, panie redaktorze, nie jest w żaden sposób wilczym biletem, tylko wręcz kibicowaniem, by tego typu wybory poszły w stronę osoby o podobnej wrażliwości.
Panie profesorze, obawiam się, że to może być pocałunek śmierci. Mam nadzieję, że nie. profesor Błażej Kmieciak, były przewodniczący Państwowej Komisji do Spraw Pedofilii, socjolog, pedagog, Akademia Pedagogiki Specjalnej imienia Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Kłaniam się Państwu nisko. Do widzenia.